Cześć, słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej www.centrumodnowa.pl. Jezus, przychodząc na ziemię, pokazał nam, że pragnie być blisko nas. Blisko mnie i Ciebie. Blisko naszych zmartwień, problemów i trosk. Sukcesów, uśmiechów i radości. Pytanie, czy Mu na to pozwolimy. W tej serii poruszymy temat bliskości oraz intymnej relacji z Bogiem. Postaramy się odpowiedzieć na pytania, jak ją zbudować i pokazać, jak bardzo Mu na niej zależy.
Kochani, od kilku tygodni jesteśmy w takiej serii, która tak ma taki bardzo, taki myślę, głęboki tytuł. Blisko, coraz bliżej. Blisko, coraz bliżej Pana Boga. I jesteśmy już po tematach, kilku tematach, które słyszeliśmy, o których mówił pastor. I słyszeliśmy o tym, czym jest Boża obecność. Że dostaliśmy niezwykłe zaproszenie od Pana Boga, żeby być blisko Niego. A ostatnio słyszeliśmy o tym, że musimy mieć w sobie taką potrzebę, takiego głodu Bożej obecności, głodu Boga w naszym życiu i o tym, że nie powinniśmy tej potrzeby zagłuszać jakimiś nieistotnymi rzeczami, które by mogły nas właśnie od tego szukania Pana Boga, Jego obecności oddzielać i po prostu hamować, żeby tego nie robić. Dzisiaj natomiast zastanowimy się nad tym, co tak naprawdę motywuje nas do szukania Bożej obecności i dlaczego jest tak ważne, aby w tej Bożej obecności przebywać. I myślę, że każdy z nas, jak tutaj siedzi, każdy chrześcijanin, chce doświadczać Bożej obecności, prawda? Każdy z nas chce jej doświadczać. Jednak wśród chrześcijan można wyróżnić takie dwie grupy ludzi, a różnica między nimi polega na tym, że jedna grupa szuka Pana Boga ze względu na to, co może dla nich uczynić, natomiast drudzy szukają Pana Boga ze względu na to, kim jest. I ten kontrast był bardzo dobrze widoczny w przypadku Mojżesza i narodu izraelskiego. Już kilka razy poruszaliśmy temat Mojżesza, ale myślę, że Mojżesz i jego doświadczenie Pana Boga jest bardzo głębokie, bo on poznał Pana Boga w takich trzech wymiarach. Nie wiem, czy ktokolwiek jeszcze z ludzi, których opisuje Biblia, poznał tak Pana Boga jak Mojżesz, bo Mojżesz poznał Pana Boga osobiście, twarzą w twarz, jak Biblia to opisuje. Poznał Pana Boga, widział Jego dzieła, prawda, potężne dzieła. Też Pan Bóg Mojżesza używał w tych dziełach i poznał chwałę Boga, widział chwałę Boga. I to są takie trzy niesamowite rzeczy, wymiary Bożej obecności, których Mojżesz doświadczył. I myślę, że możemy się posługiwać Jego przykładem, jeżeli mówimy o tym, jak być bliżej Boga. Ale wróćmy do naszego narodu izraelskiego i do Mojżesza. Tak jak mówiłam, ten kontrast motywacji szukania Bożej obecności bardzo dobrze jest widoczny w przypadku Mojżesza, jak on tego szukał i jak naród izraelski. Bo kiedy Izrael był prześladowany w Egipcie, o tym też już słyszeliśmy, że miał tam bardzo trudne warunki, kiedy był uciskany przez Faraona, wołał do Boga, żeby Bóg przysłał wyzwolenie, prawda? Wołali, żeby w końcu spełniła się Boża obietnica i żeby naród izraelski wszedł do ziemi obiecanej. I Bóg powołał Mojżesza. Mojżesz zgodził się, żeby być tym narzędziem w ręku Pana Boga i poszedł do Izraelitów. Poszedł do Egiptu, poszedł do narodu izraelskiego. Najpierw spotkał się ze starszyzną ludu i z ludem i przedstawił im to, co Bóg mu powiedział. Przedstawił mu, że Bóg go powołał, żeby był tym narzędziem, przez które właśnie Izraelici wyjdą z Egiptu. Zanim Izraelici uwierzyli, Mojżesz posłużył się pewnymi znakami, które Bóg obiecał potwierdzać jego słowa i to, że Mojżesz mówi prawdę. I kiedy to wszystko Izraelici zobaczyli, zareagowali w ten sposób. Księga Wyjścia, 4 rozdział 4:31. Lud uwierzył. Gdy do ludzi dotarło, że Pan postanowił ująć się za potomkami Izraela i że przejął się ich niedolą, pochylili się w głębokim pokłonie. Bardzo dobra reakcja, prawda? Bóg pewnie dał pewien znak, że wybawi naród izraelski, że spełni ich modlitwy, że usłyszał ich wołanie i naród izraelski pochylił się w głębokim pokłonie do Boga. I kiedy Mojżesz powiedział starszym ludu, że muszą iść do Faraona, aby przedstawić, powiedzieć mu, że potrzebuje naród izraelski złożyć Panu Bogu ofiarę na pustyni i że powinien, żeby wypuścił ich, aby to mogli zrobić. Faraon nie był taki przychylny, żeby to zrobić, a nawet przeciwnie, dołożył Izraelitom jeszcze więcej pracy. Była to praca niemalże ponad ich siły. I wtedy te emocje, te nastroje w narodzie izraelskim całkowicie się odwróciły. Byli źli na Mojżesza i na Arona, że przyszedł do nich i kazał im tam pójść i kazał im powiedzieć, że Faraon ich wypuścił, żeby mogli złożyć ofiarę, ponieważ jeszcze gorzej byli przez niego potraktowani. Złorzeczyli Mojżeszowi. I czytamy, że kiedy właśnie oni wyszli od Faraona i spotkali Mojżesza, tak zareagowali. Wyszli od Faraona, czekali tam na nich Mojżesz i Aaron. Ruszyli więc ku nim z wyrzutem. Niech Pan zajmie się wami i osądzi was za to, że obrzydziliście nas Faraonowi i jego urzędnikom. Dostarczyliście mu powodu, aby następił. Księga Wyjścia 5:20. Więc widzimy całkowicie inne emocje, prawda? Kiedy coś poszło nie tak, kiedy coś zaczynało być pod górkę, Izraelici całkowicie inaczej reagowali niż wtedy, kiedy widzieli, że Bóg działa, że Bóg obiecuje. Wtedy byli radośni, wtedy uwielbiali Pana Boga, a kiedy coś poszło nie tak, złorzeczyli na Mojżesza i ich wiara całkowicie upadała. I dalsza historia Izraela i wyjścia z Egiptu troszeczkę ma pewien taki... Powtarza się pewien schemat zachowania ludzi. Kiedy Faraon w końcu decyduje się, że wypuści ich z Egiptu i Izraelici wychodzą szczęśliwi, już czują tą wolność, w dodatku jeszcze są bogatsi o złoto i srebro Faraona, są szczęśliwi i zadowoleni. Ale znowu emocje ich się całkowicie odwracają, kiedy widzą, że Faraon i jego wojsko ich ściga. I wtedy znowu zaczynają biadolić i złorzeczyć i narzekają na Mojżesza i znowu mówią do Mojżesza bardzo przykre słowa. Zwrócili się też do Mojżesza. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas tutaj, tu, abyśmy zginęli na pustyni? Co ty nam zrobiłeś, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy już w Egipcie nie powiedzieliśmy ci wyraźnie, daj nam spokój, będziemy służyli Egipcjanom, wolimy to niż mieć na pustyni. Księga Wyjścia, 14 rozdział, 11-12 wersety. A więc Bóg po raz kolejny doświadcza, można powiedzieć, Izraelitów, prawda? Pokazuje im swoją moc, pokazuje im, że w cudowny sposób wyprowadził ich z Egiptu, ale... Jest kolejne doświadczenie i oni w tym doświadczeniu kolejny raz, można powiedzieć, że ponoszą porażkę, bo znowu nie trzymają się słów obietnic Boga, nie pamiętają jego potężnego działania w Egipcie, ale chcą, żeby wszystko poszło gładko, prosto i żeby już więcej nie mieli żadnych problemów. Ale Bóg po raz kolejny ratuje Izraelitów. To jest cudowne. I gdy rozdziela wody Morza Czerwonego i mogą przejść na drugi brzeg, całkowicie suchą stopą i potem, kiedy zatapia armię, prawdopodobnie była to wtedy najpotężniejsza militarna armia, najpotężniejsze wojsko, czyli wojsko Egiptu, kiedy ich zatapia, znowu doświadczają niesamowitej mocy Boga. I co się dzieje? Znowu są radośni, znowu są szczęśliwi, śpiewają pieśni, tańczą, robią imprezę, balują, po prostu radują się z tego, że Bóg cudownie ich ocalił, a chwilę wcześniej narzekali, że Bóg nie działa, że im Mojżesz chyba coś nie tak wymyślił, posłuchał Pana Boga, skoro za chwilę mogą utonąć albo być zabici przez Egipcjan. Oni ludzie się radowali, zbawienia, ale ta radość nie trwała długo, ponieważ za chwilę problem było jedzenie, picie, warunki na pustyni i tak dalej. Znowu zaczęli narzekać, znowu zaczęli biadolić, że to wszystko chyba nie jest tak, jak Mojżesz mówi. I dostrzegajcie ten mechanizm, prawda? Są zadowoleni i szczęśliwi tylko wtedy, kiedy Bóg tak na ponadnaturalny sposób odpowiada na ich modlitwy, na wołanie o ratunek, ale ilekroć Bóg nie robi tego, czego chcą, albo tak, jakby sobie tego życzyli, czują się nieszczęśliwi i ich wiara upada. Ich podstawowa motywacja wychodzi na jaw wtedy, kiedy jest, wychodzi wtedy, zresztą chyba tak jak podstawowa motywacja człowieka, wtedy, kiedy przechodzimy jakieś trudności, kiedy przechodzimy jakiś kryzys, kiedy jesteśmy pod presją. I wtedy więcej, wtedy można zobaczyć, czy więcej cenimy Bożą obecność, czy własne pragnienia, czy to, żeby Bóg spełniał nasze pragnienia. I w tym miejscu właśnie nasuwa się takie pytanie. Co nas motywuje w szukaniu Bożej obecności? Czy jesteśmy jak Izraelici, którzy zabiegają o Bożą obecność tylko dlatego, żeby im było łatwiej w życiu, żeby im się lepiej wiodło, lepiej żyło, a ich serca były dalekie od szczerego szukania Pana i tego, żeby z Nim szczerze przebywać? Czy jesteśmy jak Mojżesz, który szukał Boga niezależnie od okoliczności i niezależnie od tego, co się działo, żył w bojaźni Boga, bojaźni Bożej i zamieniłby wygodne życie na życie Bożej obecności, życie w tym, żeby Bóg był zawsze z nim. I odpowiedź na to pytanie jest bardzo kluczowa, abyśmy w pełni mogli doświadczać Bożej obecności w naszym życiu. I to są dwie odmienne rzeczy. Czy doświadczamy Bożej obecności, czy widzimy, jak Bóg działa. Bo możemy widzieć, jak Bóg działa, możemy widzieć Boże cuda, Boże rzeczy, ale to nie oznacza, że chodzimy z Bogiem i z Nim spędzamy czas. Tak naprawdę, szczerze, jak robił to Mojżesz. Izraelici doświadczali potężnego działania Boga. Doświadczali tego w tak namacalny sposób, że czasami się dziwię, jak mogli w ogóle przestać ufać, jak mogli zwątpić w tych chwilach trudności, że Bóg nie jest z nimi, jak mogli złorzeczyć temu Mojżeszowi, który tak bardzo się starał i który prowadził ich do tej wolności. Ale jednak jest w nas, ludziach, takie coś, że kiedy oczekujemy wypełnienia się Bożych obietnic, to oczekujemy, że po prostu pójdzie gładko, że będzie, tak jak Bóg powiedział, że będzie, za jakiś czas to się wypełni, to oczekujemy, czekamy i nie spodziewamy się, że będą jakieś trudności po drodze, prawda? Oczekujemy Bożych obietnic, ale czasami Bóg kładzie takie trudności, jakieś trudne rzeczy, żebyśmy się do Niego zbliżali w tej wędrówce, do tej obietnicy, żebyśmy nie oczekiwali tylko obietnicy wypełnionej, ale spełnia się obietnicy i Bożej obecności w tym wszystkim. I przebywanie Bożej obecności dla samego Boga sprawia, że On pozwala nam się objawiać, pozwala nam się lepiej poznać, pozwala nam poznać swoje plany. I bardzo trafnie ujął to Dawid w psalmie 103, w 7 wersecie. Objawił Mojżeszowi swoje drogi, a synom Izraela swoje dzieła. Widzimy to, prawda? Jaka to jest różnica, że Mojżesz znał Boże plany, znał Boże drogi. Wiedział, co Bóg uczyni, zanim jeszcze Izrael tego doświadczył. Dlaczego? Bo spędzał z Bogiem czas na sam, czas, który mógł Bóg do niego mówić, który mógł Boga słyszeć i Bóg mu objawiał. Natomiast Izrael doświadczał pewnych rzeczy, doświadczał cudów, doświadczał znaków, nadprzyrodzonych zjawisk, ale zawsze był w tym trochę zszokowany, prawda? Że coś Bóg uczynił, nie wiedział dlaczego. Doświadczał, ale nie mieli z Bogiem ludzie bliskiej relacji. I kluczem do przebywania Bożej obecności, kluczem do doświadczenia takiej pełni Bożej obecności jest bojaźń Boża. I tutaj też chciałabym porównać to do Mojżesza i do narodu izraelskiego. Czym ta bojaźń Boża jest, a czym nie jest? Bo bojaźń Boża nie jest strachem przed Bogiem. Bojaźń Boża jest takim czymś w środku nas, co powstrzymuje nas przed popełnianiem grzechu, ponieważ grzech oddziela człowieka od Boga. I Mojżesz miał taką bojaźń. On nie traktował Pana Boga lekko, tak sobie. On drżał przed Jego mocą, ale on się Boga bał, on miał bojaźń Bożą, a nie bał się Boga, ponieważ cały czas zabiegał o to, żeby być przed Bogiem w czystym sercem, żeby być przed Panem Bogiem, żeby być w takim miejscu w swoim życiu, w swoim sercu, żeby móc stanąć przed Panem Bogiem bez obawy za to, że ukaże go za grzech. Niestety tej bojaźni Bożej nie mieli Izraelici. Nie traktowali spraw Pana Boga poważnie. Pan Bóg bardzo często do nich mówił przez Mojżesza. Też często chciał do nich mówić osobiście. Zachęcał Mojżesz często do tego, żeby Izraelici przychodzili do namiotu spotkania i żeby mieli z Panem Bogiem swoją relację, swoje doświadczenie. Niestety Izraelici zbyt często byli uwikłani w grzech nieposłuszeństwa i robienia wszystkiego po swojemu, żeby bez takiego strachu stanąć przed Panem Bogiem. I jest taka historia w Biblii, kiedy na górze Synaj Bóg ukazał się Izraelitom, nie mogli oni stanąć w Jego obecności z powodu właśnie braku bojaźni. Ich byli w takim stanie swojego serca, że był w nich strach przed tym, że Bóg ukaże ich za to wszystko, co do tej pory robili, za to nieposłuszeństwo, które często musiał ganić Mojżesz w ich postępowaniu, w ich wędrówce do Kanaanu. I Bóg przyszedł wtedy do nich, właśnie pod tą górą Synaj, aby wzbudzić w nich tą bojaźń Bożą, aby zamienić ten strach przed karą za grzech w tą bojaźń Bożą, która będzie takim dla nich taką drogą do Bożej obecności. Chcieli, żeby powstrzymywali się od grzechu, od grzeszenia, a zamienili to w taką świadomość tego, że ten grzech ich od tej Bożej obecności powstrzymuje, że nigdy nie będą mogli stanąć przed Bogiem tak blisko jak Mojżesz, dopóki w ich sercach będzie grzech. Dlatego tak Mojżesz tak bardzo zabiegał, aby w ich sercach była ta bojaźń Boża. I czytamy w fragmencie Księgi Wyjścia, 20 w rozdziale 18-20. Wszyscy ludzie byli świadkami grzmotów i błyskawic, dźwięków rogu i dymiącej góry. To wszystko napełniało ich strachem. Pełni lęku trzymali się z daleka. Prosili nawet Mojżesza: ty rozmawiaj z nami, będziemy cię słuchać. Nie rozmawia z nami Bóg, abyśmy nie pomarli. Nie bójcie się, odpowiedział Mojżesz. Bóg przybywa do was, aby was doświadczyć. Przyszedł wywołać was bojaźń przed nim, abyście nie grzeszyli. Lecz lud stał z daleka. Mojżesz zbliżył się do obłoku, którym spowity był Bóg. Izraelici dostali niesamowite zaproszenie. Bóg, pomimo wszystko, że oni cały czas trwali w takim swojej krnąbności przed Bogiem, dał im takie niesamowite zaproszenie. I znowu objawił się w takich, wiecie, no wow, zjawiskach, prawda? Grzmoty, błyskawice, dymiące góry. No myślę, że każdy z nas by się trochę wystraszył, gdyby to zobaczył, chciałby uciec. Ale kiedy Mojżesz mówi, że to Bóg przybył do nich, żeby coś zmienić w ich sercach, żeby napełnić ich serca taką bojaźnią Bożą, że chociaż to wszystko tak wygląda, że to grzmi, dymi i dzieją się niesamowite rzeczy, to w tym wszystkim jest Bóg, który ich tak mocno kocha. Który jest Bóg, który tak bardzo pragnie, że przychodzi do nich, objawia się w tych zjawiskach, który pragnie ich do siebie przyciągnąć. Pragnie, żeby ich serca doświadczyły czegoś, co zmieni ich stosunek do Pana Boga na zawsze. Bo bojaźń Boża jest tym, co otwiera nam drogę do bliskiej społeczności z Panem Bogiem. I nie możemy się oszukiwać, jeżeli nie będzie w nas bojaźni Bożej, jeżeli nie będzie w nas bojaźni przed tym, tej świadomości, że grzech oddziela nas od Boga, świadome życie w grzechu oddziela nas od Boga, to nie zbudujemy z Bogiem bliskiej społeczności. Niestety Izraelici nie zrobili tego kroku i nie zbliżyli się do góry. Mojżesz to zrobił, Mojżesz rozmawiał z Panem Bogiem. Oni trzymali się z daleka. W Psalmie 25, 14 wersecie jest taka piękna obietnica dla tych wszystkich, którzy żyją w bojaźni Bożej i którzy dbają o to, aby ta bojaźń Boża zawsze była w ich sercach. Ci, którzy boją się Pana, mogą liczyć na Jego przyjaźń. On ich uczyni częścią swojego przymierza. A więc przywilej poznawania Pana i trwania z Nim w bliskiej relacji przeznaczony jest dla ludzi, którzy żyją w bojaźni Bożej. Unikają zła, którzy wiedzą, że jeżeli będą świadomie grzeszyć, to będzie uniemożliwiało im bliską relację z Panem Bogiem. Bóg jest święty i oczekuje też, że my będziemy uświęcać swoje życie. I tu jest napisane, że w tej obietnicy w psalmie, że Bóg tych, którzy żyją w bojaźni Bożej i mogą mieć na Jego przyjaźń i On ich uczyni częścią swojego przymierza. Wiecie, przyjaźń z Bogiem to jest takie zaproszenie, którego naprawdę nie warto odrzucać. Przymierze z Bogiem. Bóg, przymierze to jest jakaś umowa między dwoma osobami. A jeżeli Bóg z tobą zawiera przymierze, to naprawdę musi cenić ciebie, widzieć w tobie wartość, widzieć w tobie potencjał, że można z tobą zbudować coś fajnego, że może mieć z tobą, że Bóg zawsze zaprasza do takiego przymierza, bo wie, że z każdym człowiekiem może mieć relację i taką bliską społeczność. To tylko od nas zależy, czy my skorzystamy z tego, czy my będziemy Bogu odpowiemy Bogu: tak, chcę być z tobą, Boże, przyjacielem, chcę być z tobą bliskiej przyjaźni, bliskim przymierzu. Bóg pragnie być blisko człowieka, być częścią jego życia. Niestety człowiek bardzo często, czyli my bardzo często odrzucamy to zaproszenie. Co w konsekwencji może doprowadzić, że nie będziemy mieć tej codziennej, bliskiej relacji z Bogiem. Wróćmy do historii Izraela i jego wędrówki po pustyni, żeby dotarli do ziemi obiecanej. Kiedy po raz kolejny okazało się, że Izraelici nie rozumieją, czym jest przebywanie w Bożej obecności, czym jest Boże zaproszenie do tego, aby byli z Nim blisko, do posłuszeństwa, to Pan Bóg postanowił, że nie będzie im dłużej towarzyszył w ich wędrówce do Kanaanu. Pośle wprawdzie anioła, który ułatwi im wejście do ziemi obiecanej i będą tam mogli sobie spokojnie żyć w dobrych warunkach, ale jego oblicze z nimi nie pójdzie. To bardzo smutna taka jest sytuacja, myślę, że bardzo smutna. Tak jakby Bóg stracił nadzieję, że w Izraelitach coś się zmieni, że oni jednak te swoje serca skruszą przed Nim i nie będą ciągle krnąbni, nie będą ciągle postępowali według swoich pragnień, według swoich zamierzeń, nie będą ciągle Boga postrzegali jako tego, który ma spełniać ich obietnice, ale jako tego, który chce być ich przyjacielem. I Bóg zapewnił Mojżesza właśnie wtedy, że spełni swoją obietnicę, ale nie pójdzie tam z nimi. Czytamy o tym w Księdze Wyjścia, 33 rozdział, wersety 1-3. Pan przemówił jeszcze do Mojżesza. Idź, wyrusz stąd, ty i lud, który wywiodłeś z ziemi egipskiej. Idźcie do ziemi, którą przysiągłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, gdyż powiedziałem, że dam ją ich potomstwu. Ja natomiast poślę przed wami anioła i wypędzę Kananejczyków, Amorytów, Hetytów, Peryzytów, Chiwitów i Jebuzytów. Wyrusz do ziemi opływającej w mleko i miód. Ja nie udam się tam z wami. Jesteście ludem twardego karku. Przez to wygubiłbym was po drodze. I w kolejnych wersetach, jak sobie to zajrzycie, można przeczytać, że lud, słysząc te przykre słowa, zasmucił się. Zasmucił się przez chwilę, ale nie czytamy nigdzie, że wołali do Boga, aby Bóg zmienił ich decyzję. Nie byli tak gorliwi w wołaniu do Boga, jak wtedy, kiedy widzieli, że Egipcjanie ich ścigają. Albo wtedy, kiedy Egipcjanie ich ciemiężyli podczas przymusowych prac w Egipcie, kiedy byli jeszcze w niewoli. Było im smutno, ale myślę, że aż tak im nie zależało na tym, żeby Pan Bóg był z nimi, jak to, żeby w końcu spełniła się dana przez Niego obietnica. I kto wie, co by się stało, gdyby Pan Bóg nie powiedział tych słów do Mojżesza, a na przykład do starszyzny ludu, do samego ludu. Kto wie, może by było im przez chwilę smutno, ale wizja łatwego życia w kraju mlekiem i miodem płynąca wydałaby się bardzo kusząca, prawda? Jeszcze do tego, jakby tam mogli wejść już nie musząc walczyć o tę ziemię, bo już anioł by to za nich zrobił, to dopiero jest oferta, prawda? Nareszcie Boża obietnica się spełni. Bez żadnych problemów pójdziemy, dojdziemy i posiądziemy, będziemy sobie żyli dostatnio. Ale serce Mojżesza pragnęło jednak czegoś więcej. Nie wyobrażał sobie, że mogą żyć sobie tam bez Pana Boga. Pragnął Bożej obecności bardziej niż tych złożonych przez Pana Boga obietnic. Pragnął, żeby najpierw naród izraelski przeszedł przemianę, a dopiero później posiadł Bożą obietnicę. I Mojżesz modlił się do Boga i mówił, i mamy te słowa pięknej modlitwy zapisane w Księdze Wyjścia 33, 15, 11. Jeśli Twoje oblicze nie miałoby iść z nami, to nie każ nam stąd wyruszać, bo po czym miałbym poznać, że znalazłem łaskę w Twoich oczach, ja i Twój lud, jak nie po tym, że pójdziesz z nami. Tylko to nas może wyróżnić, mnie i Twój lud spośród wszystkich ludów na ziemi. Musimy sobie też przypomnieć, gdzie było to stąd, z którego kazał Pan Bóg wyruszyć Mojżeszowi do ziemi obiecanej. To była pustynia. To było ubogie miejsce, trudne do życia. Ziemia pozbawiona jakichkolwiek perspektyw na uprawę, za zagospodarowanie. Nie było tam żadnej obfitości. Były tylko zaspokajane najpotrzebniejsze podstawowe potrzeby Izraelitów i nawet one były zaspokajane w cudowny sposób przez Pana Boga. Nie było tam atrakcji dla dzieci, jakichś cudownych kurortów, salonów spa, nie było opieki medycznej, nic, tylko pustynia i walka o przetrwanie na niej. A jednak Mojżesz stwierdza, że gotów jest pozostać w tym miejscu na pustyni z Bożą obecnością, niż iść do ziemi obiecanej, żyć sobie spokojnie, ale bez Bożej obecności. I w naszym codziennym życiu musimy sobie również zdecydować, co nas motywuje do szukania Boga i przebywania w Jego obecności. Zaspokojanie przez Pana Boga naszych pragnień, naszych potrzeb, czy zabieganie o to, by być z Nim po prostu, ze względu na to, kim On jest i czym może nas ubogacić Jego obecność. Jeśli będziemy tylko zabiegać w Bożej obecności o przejawy Jego łaski, o przejawy Jego błogosławieństwa, to nigdy nie doświadczymy, czym jest prawdziwa Boża obecność i jak mocno może wpłynąć na nasze życie i na życie innych, którzy są wokół nas. Izraelici bazowali na takich właśnie przejawach Bożej obecności, na Jego działaniu, na tym, czego mogli zobaczyć, w jaki sposób Pan Bóg będzie ich ratował. Natomiast Mojżesz bazował na tym, jak Pan Bóg zmienia jego życie, kiedy z nim jest, jak zmienia jego perspektywę i spojrzenie na problemy, spojrzenie na to, co się dzieje z narodem izraelskim. I zauważmy, że nawet kiedy Mojżesz był zmęczony tymi ludźmi i był sfrustrowany, że oni ciągle i wciągle nic nie rozumieją, to cały czas przed Panem Bogiem zabiegał o nich. To cały czas przed Panem Bogiem nie odpuszczał i pragnął, żeby Pan Bóg cały czas był, żeby oni mogli jednak doświadczyć. Może będzie taki moment, kiedy oni się ukorzą i doświadczą takiej przemieniającej mocy Pana Boga i Jego obecności. Tak sobie myślę, że Pan Bóg oczywiście pragnie, żebyśmy do Niego przychodzili, kiedy jest nam trudno, kiedy jest nam źle, kiedy walczymy o uzdrowienie naszych bliskich, kiedy potrzebujemy Jego pomocy. W tym wszystkim oczywiście Pan Bóg chce, żebyśmy do Niego przychodzili, żebyśmy szukali w tych sytuacjach trudnych, kryzysowych, z którymi sobie może nie radzimy, Jego obecności. To jest okej, ale pomyślmy, czy naprawdę przychodzimy do Boga jeszcze oprócz tych rzeczy, o której przychodzimy się modlić, czy jest jeszcze taka sytuacja, że przychodzimy do Pana Boga, żeby po prostu z Nim być, żeby spędzić z Nim czas. Mam chwilę, idę do Pana Boga. Pomyślmy, jakbyśmy się czuli, gdyby nasi znajomi, przyjaciele, rodzina kontaktowali się z nami tylko wtedy, kiedy czegoś potrzebują. Kiedy potrzebują, żebyśmy im coś załatwili, pomogli w czymś, coś ogarnęli. Ale kiedy nic nie trzeba, to jest cisza. Nikt nie chce naszego towarzystwa. Nikt nie zadzwoni, nikt nie przyjdzie. Po prostu, żeby z nami pobyć, posiedzieć, pogadać. I Pan Bóg zrobi wszystko dla człowieka. Będzie, jak obiecał, będzie wsłuchiwał naszych modlitw, będzie nas prowadził, ale bardzo chce, żebyśmy jako ludzie szukali Bożej obecności ze względu na to, kim On jest. I w byciu obecności chodzi o to, żeby być z Bogiem po prostu dla bycia z Nim. I Bóg objawia swoją obecność w różny sposób. Może to objawić w cudowny sposób, albo po prostu może przyjść tak po cichu, kiedy sobie siedzisz, nie wiem, coś robisz w pracy, w kuchni i może ci powiedzieć coś do serca, bo wie, że twoje serce jest nastawione na to, żeby On do ciebie mówił, żeby być w Jego obecności. I myślę, że doświadczanie Bożej obecności zawsze wiąże się z podjęciem decyzji. I za każdym razem, kiedy Bóg przemawiał do Mojżesza, on musiał zdecydować, co z tym zrobi. Czy pójdzie za tym, co Bóg do niego mówi, czy po prostu zignoruje te słowa, czy to po prostu zostawi. Przebywaniu Bożej obecności też nie zawsze chodzi o to, żeby się poczuć lepiej, błogo, prawie jak w niebie, ale chodzi o to, żeby nastrajać nasze serca na to, co chce od nas Bóg. Żeby umieć w tej Bożej obecności być tak ustawić nasze serce, żeby przede wszystkim odbierać od Pana Boga to, co On chce dla naszego życia. Nie tylko jakie mamy pragnienia, jakie mamy my, założenia, co chcemy robić, ale żeby odbierać to, co Bóg chce, żeby się działo w naszym życiu. Tak jak już mówiłam, przebywanie z Bogiem zawsze wiąże się z tym, z podjęciem decyzji, co zrobisz z tym, co Pan Bóg do ciebie mówi. I myślę, że decyzje, które podejmujemy w czasie przebywania z Panem Bogiem, one są świadectwem tego, one decydują o tym, jak żyjemy. I bardzo myślę, że to jest takim dużym świadectwem, czy nasze życie z Panem Bogiem jest okej, czy nie, czy jest prawdziwe, można poznać po tym, jak żyjemy. Czy nasze życie jest świadectwem tego, czy przebywamy z Panem Bogiem. I takiego chodzenia z Panem Bogiem, przebywania w Jego obecności nie da się podrobić niczym. My możemy mówić, ile czasu z Panem Bogiem przebywamy, jak wcześnie wstajemy, żeby się modlić, jak często pościmy, ale wystarczy jakaś trudniejsza sytuacja w naszym życiu, żeby zobaczyć, czy ten czas z Panem Bogiem faktycznie jest, czy to jest jakościowy czas z Panem Bogiem. Czy my przychodzimy do Niego tylko po to, żeby odbierać, żeby Jego błogosławieństwo, żeby Mu mówić, czego chcemy, czy przychodzimy, żeby się wzmacniać i żeby nasz duch był coraz silniejszy. I apostoł Paweł pięknie opisał to, jaki wpływ na nasze życie ma szczere, prawdziwe przebywanie przed Bogiem. I mamy to zapisane w drugim liście do Koryntian, 3:18. My wszyscy więc odsłoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały w chwałę, tak jak to sprawia Duch Pana. Jest ten fragment nawiązaniem do takiej sytuacji, kiedy Mojżesz schodząc z góry Synaj po spotkaniu z Panem Bogiem, jego wygląd był całkiem inny, kiedy na tą górę wchodził, bo kiedy on schodził, jego twarz promieniała. On się świecił, tak można powiedzieć, jego twarz promieniała. I w miarę jak doświadczamy Bożej obecności, nasze życie się przemienia. I to jest dla innych ludzi widoczne. Tak jak Mojżesz, kiedy schodził z góry Synaj, ludzie widzieli, że miał spotkanie z Bogiem, że doświadczał niesamowitej Bożej obecności, bo to było po nim widać. On po prostu promieniował. Tak ludzie, którzy są wokół nas, mogą widzieć, czy my doświadczamy Bożej obecności. I myślę, że Pan Bóg nie zrobi tak, że będziemy świecić. To byłoby dzisiaj dziwne dla ludzi, ale myślę, że Pan Bóg może rozpalić w nas to światło, które mamy w sobie, to światło Bożego Boga, to światło, którym jest Duch Święty. I myślę, że im więcej doświadczamy Pana Boga w spotkaniu z Nim sam na sam, im więcej czytamy Biblii, im więcej się modlimy, tym to światło świeci w nas coraz jaśniej. I wtedy ludzie widzą, że ups, z Nim coś jest nie tak, jakiś inaczej się zachowuje, jest spokojniejszy. Zobacz, taką ma sytuację w życiu, a on po prostu nie krzyczy, nie panikuje, coś jest z Nim nie tak. I ludzie przychodzą i pytają, i Ty możesz mówić wtedy o Jezusie. I to jest to światło, które przynosimy do ludzi, będąc z Bogiem. To, co przynosił Mojżesz, kiedy on spędzał z Panem Bogiem, zmieniał się i ludzie to widzieli, tak samo my możemy wzmacniać to światło Bożej miłości w naszych sercach, kiedy spotykamy się z Panem Bogiem. I możemy doświadczać Boga w naszym życiu w różny sposób. Myślę, że każdy z nas ma jakieś doświadczenia, które szczególnie pamięta, prawda? Mogą to być jakieś cudowne takie, nie wiem, okoliczności, przyrody, jakieś rzeczy, które były dla nas dziwne. Może to być spoczynek w duchu, może to być śmiech, płacz. Każdy ma takie, myślę, doświadczenia, które mocno gdzieś głęboko trzyma w sercu. To jest fajne, to jest super i Pan Bóg nas ubogaca takimi doświadczeniami, ale nie możemy bazować tylko na takich przejawach Bożej mocy w naszym życiu i Bożej obecności w naszym życiu. I tym, czego najbardziej potrzebujemy, to doświadczanie Boga sam na sam, obecność z Nim sam na sam, tak jak to miał Mojżesz, kiedy spotykał się z Panem Bogiem w namiocie spotkania. Bóg pragnie być obecny w naszym życiu. Przede wszystkim takiej naszej intymnej relacji z Nim. I to jest najwartościowszy czas z Panem Bogiem, najwartościowsze doświadczanie Bożej obecności. Bo takie właśnie chwile sprawiają, że rozmawiamy z Panem Bogiem tak jak Mojżesz z przyjacielem. Poznajemy Jego plany i zamiary dla naszego życia, ale też nierzadko dla życia ludzi, którzy są wokół nas. I to właśnie spotkania sam na sam z Panem Bogiem najwięcej zmian w nas zachodzi. Nie wiem, czy tego doświadczyliście, ale ja tak doświadczam, że kiedy spotykam się z Panem Bogiem sam na sam, najwięcej zmian we mnie zachodzi, bo nie muszę udawać reakcji na to, co Pan Bóg do mnie mówi, kiedy mnie dotyka. I od jakości tych spotkań zależy to, czy będziemy umieli rozpoznać, jak Pan Bóg działa w naszym życiu i czy właściwie na te działania zareagujemy. Bo wydaje mi się, że czasami w naszej wędrówce z Panem Bogiem zbyt często się gubimy, tak jak Izraelici, że mamy jakąś obietnicę, chwytamy ją, idziemy za tą obietnicą, ale gubimy się, kiedy okoliczności albo jakieś sytuacje sprawiają, że coś się dzieje nie tak w naszym życiu, że wydaje nam się, że ta obietnica to tylko jest ułuda. A kiedy mamy czas z Panem Bogiem jakościowy, to tak jak Mojżesz, wiemy, że cokolwiek by się nie działo, to Bóg jest z nami i że prowadzi nas do tej drogi, do tej obietnicy w sposób taki, jaki On uważa, że powinniśmy iść, aby nasze serce zostało jeszcze bardziej przemieniane. I Mojżesz zabiegał o Bożą obecność dla narodu izraelskiego ze względu na to, że Boża obecność była czymś, co wyróżniała ich na tle innych narodów. Dlatego właśnie w tym jednym miejscu, kiedy Pan Bóg powiedział, że nie chce i dalej z nimi iść, tak bardzo zabiegał, żeby jednak zmienił swoje zdanie. Powiedział, że czym wyróżnialiby się w Kanaanie od innych narodów obok, jeśli nie tym, że byłby z nimi Bóg, że byłaby z nimi Boża obecność. Gdyby tak nie było, niczym by się nie wyróżniali. Żyliby sobie, zakładaliby sobie rodziny, pracowaliby, byliby jak inni. I tak samo w naszym życiu, jeśli nie będziemy zabiegać o Bożą obecność, o taki czas z Panem Bogiem sam na sam, to nie będzie dla nas takim priorytetem, żeby go zawsze w tym zabieganym dniu chociaż na chwilę znaleźć, to czym, w jaki sposób Bóg może się przejawiać przez nasze życie? Czym będziemy się wyróżniać na tle naszych sąsiadów, kolegów, koleżanek w pracy, czy na studiach, czy w szkole, jeśli nie tym, że Boża obecność towarzyszy nam wszędzie, gdzie idziemy, że Bóg jest z nami. Ludzie potrzebują poznać Pana Boga, potrzebują doświadczać Jego działania. I może zdarzyć się tak, bo tak się zdarzało wiele razy, że Bóg objawia się ludziom, których chce pociągnąć ku sobie w jakiś niesamowity sposób. Tak jak tam czytaliśmy też może w Mojżeszowej księdze, że jakaś góra dymiąca, jakieś grzmoty i błyskawice. Bóg może to zrobić. Ale Bóg najczęściej posługuje się ludźmi, którzy dbają o to, żeby mieć z Bogiem społeczność i to, co Bóg do nich mówi, przekazują innym. Bóg rzadko kiedy robi takie trzęsienia ziemi, żeby ludzie nawrócili się do Niego. Najczęściej potrzebuje Ciebie i mnie, Twojej Bożej obecności, żebyś Ty ją zaniósł do drugiego człowieka. I na zakończenie chciałabym Wam przeczytać fragment książki Billa Johnsona Ugościć Boga. W życiu każdego człowieka jest coś bezcennego, co należy rozwijać i chronić za wszelką cenę. To nasza osobista historia z Bogiem. Jeśli będziesz miał historię z Bogiem, Bóg zmieni przez ciebie historię. Historia tworzy się, gdy nikt nie patrzy. To znaczy wtedy, gdy jesteśmy sami. Widoczna jest w wołaniu naszego serca, w tym, co myślimy, w tym, jak się modlimy i jak cenimy samego Boga. Nasze życie kształtuje się wtedy, gdzie nie ma nikogo, kto mógłby wyrazić podziw dla naszych wysiłków czy poświęcenia. To są chwile, w których najwięcej uczymy się na temat goszczenia Jego obecności. Wtedy, gdy nie ma nikogo, kto potrzebuje naszej modlitwy, nikogo, komu trzeba by usługiwać, wtedy tworzą się granice relacji. Czy jestem tu ze względu na to, jak Bóg może mnie użyć, czy jestem poddany, ponieważ nie ma w życiu większego zaszczytu niż bycie poddanym Bogu. Piękny fragment, który podkreśla to, jak ważna jest ta codzienna, osobista relacja z Panem Bogiem, przebywanie w Jego obecności. I to, czy mamy swój osobisty czas z Panem Bogiem, czy przebywanie w Jego obecności nas zmienia, jest widoczne dla wszystkich innych, którzy są wokoło nas. A zatem zróbmy wszystko, żeby Boża obecność nas przemieniała tak naprawdę. Żebyśmy nie chcieli jej podrabiać, że bywamy w Bożej obecności, a kiedy coś dzieje się nie tak, to panikujemy, złorzeczymy i biadolimy, że rzeczy się nie układają po naszej myśli. Ale zróbmy wszystko, żeby być bliżej Boga i żebyśmy byli do Niego bardziej podobni, coraz bardziej przypominali Boga, byli coraz bardziej na obraz i podobieństwo Chrystusa. I nie szukajmy w Bożej obecności zaspokajania tylko własnych potrzeb, otrzymywania od Boga nowych obietnic do dobrego życia, ale niech ubogaca nasze duchowe życie, służbę dla Pana i dla innych. Chciałabym się o to modlić, żebyśmy szukali Boga tak naprawdę. Często, kiedy dzielimy się na grupach, czy na modlitwach, jakimiś rzeczami, ktoś zapyta, co tam u was duchowego. I fajnie, że mamy różne rzeczy, takie, którymi możemy się dzielić, że dzielimy się tym, jak nas Boże Słowo dotyka, jak nas Boże Słowo przemienia. Ale chciałabym, żeby było tego więcej. Żebyśmy się dzielili tym, że kiedy byłem w komorze, mojej komorze z modlitewnej z moim Bogiem, to Bóg powiedział mi, że to i to i to i to. Chciałabym, żebyśmy tak się modlili o Bożą obecność, tak o nią zabiegali dla siebie, ale też dla Kościoła, żebyśmy na spotkaniach doświadczali tego, że Bóg nas używa, że Bóg mówi do nas przez różne osoby, że doświadczamy takiej namacalnej Bożej obecności w przejawach takich Jego przejawach uzdrowienia, różnych rzeczy, o które też modlimy się. To są rzeczy, które czasami naturalnie wychodzą z tego, że my spędzamy czas z Bogiem, że nie szukamy tylko tych przejawów Bożej obecności, ale one są wynikiem naszej codziennej relacji z Panem Bogiem. I tak to powinno wyglądać. Kochani, powstańmy. Panie Boże, dziękujemy Tobie, że Ty dałeś nam zaproszenie do tego, żeby być bliżej Ciebie. I pragniemy Cię nastroić nasze serca na taką właściwą motywację do szukania Twojej obecności, Panie. Pragniemy być blisko Ciebie, Boże. Pragniemy się tego uczyć, jak to robić, aby robić to w szczerości, w takim uniżeniu przed Tobą. Nie chcemy być, Boże, jak naród izraelski, który szuka Ciebie tylko dlatego, szukał Ciebie na pustyni tylko dlatego, żebyś wybawił ich z opresji. Ale chcemy Ciebie doświadczyć i być, Boże, zawsze blisko Ciebie, nawet kiedy są trudne rzeczy w naszym życiu. Nawet kiedy pojawiają się rzeczy, Panie, które czasami nas łamią, to chcemy wtedy doświadczać Ciebie przede wszystkim, Boże. Bo wiemy, Panie, że Twoja obecność jest tym, czego najbardziej potrzebujemy, co będzie nas wzmacniać i pozwala nam patrzeć na sytuację z innej perspektywy. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś nas dzisiaj, Boże, wypełniał, Panie. Abyś, Panie, Cię łamał takie stereotypy, czym jest Boża obecność. Że to nie tylko to, że przyjdę na nabożeństwo, podniosę rękę i poczuję się tak cudownie, lekko. To też jest ważne. Ale chcemy, żeby w Twojej obecności dokonywały się w nas przemiany serca, Panie. Żebyśmy mówili Tobie tak, kiedy nas posyłasz do różnych miejsc, do różnych sytuacji. Żebyśmy byli jak Mojżesz, który idzie pomimo tego, że wie, że może być niezrozumiany, że może być wyśmiany. Prosimy Cię, Panie Boże, żeby ta Boża obecność była czymś, co jest takie prawdziwe w naszym życiu. Nie podrobione, Panie, ale prawdziwe, szczere. Nasze przebywanie z Tobą, Panie, niech będzie szczere. Tak, Jezu, dziękujemy Ci za to zaproszenie. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty nigdy nie tracisz wiary, Panie, w nas. I nawet jeżeli my jesteśmy krnąbni, Panie, i czasami udajemy, że mamy z Tobą relację, to Ty to znosisz, Boże, bo chcesz złamać nasze serca, Panie, i chcesz, żebyśmy prawdziwie byli przed Tobą, przed Twoim tronem, Panie, żebyś nas prawdziwie mógł dotykać, doświadczać i zmieniać. Prosimy Cię, Panie Boże, o to, żeby tak się działo w naszym życiu, o nasze serce otwarte na Twoją obecność, Boże. Nasze serca doświadczone Twoją obecnością. Nasze serca, które będą mięsiste, Panie, i będą przyjmowały to, co Ty chcesz, Boże, żeby się zadziało, Panie, przez nas, Panie, i z Tobą. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem i poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań oraz do skorzystania z naszej strony internetowej www.centrumodnowa.pl.